Dzisiaj coraz mniej ludzi nosi Biblię ze sobą. Niektórzy mają w telefonach. Otwórzcie list do Filipian, 4 rozdział. Przeczytam kilka wersetów z tego rozdziału, od 4 do 9. Chcę dzisiaj mówić o pokoju Bożym, którego zadaniem jest strzec naszych serc i myśli. I w tym oto fragmencie tu spotykamy te słowa. Czytam 4 rozdział 4 wersetu listu do Filipian. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście i o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł naszych serc oraz myśli. To jest Boża obietnica i niezwykła Boża rzeczywistość, która się za tym kryje, z tym się wiąże. Kiedy myślimy o pokoju, to myślę, że trzy takie skojarzenia mogą nam się nasuwać. Kiedy mówimy pokój, to mamy na myśli pokój w domu, tak? Jako pewne pomieszczenie. Ale myślę, że to słowo pokój w języku polskim na określenie pomieszczeń, które są w domu, też się wiąże z tym, że dom jest miejscem ostoi, miejscem bezpiecznym, miejscem, gdzie człowiek, mając swój pokój, czy dzieci, czy my, w którym możemy się odpoczywać, czuć się bezpieczni, czuć się dobrze, tak? I kiedy człowiek nie ma takiego miejsca, to nie jest za dobrze, tak? Po drugie, kiedy myślimy o pokoju, to myślimy o relacjach międzyludzkich, które sprawiają, że nie ma wojny. Przeciwieństwem wojny jest pokój. A po trzecie, kiedy myślimy o pokoju, to myślimy o wewnętrznym stanie, który człowiek przeżywa w sobie. I kiedy tutaj czytamy o pokoju Bożym, to przede wszystkim to kojarzy się do tego stanu, odnosi się wewnętrznego, który Bóg ma w sobie. Jest w języku hebrajskim takie piękne słowo szalom, które oznacza pokój. Na takim najczęściej cytowanym tłumaczeniu. Ale tak naprawdę jest to niezwykłe słowo, bardzo bogate znaczeniowo i nie odnosi się ono tylko do pokoju, ale też słowo szalom oznacza bycie pełnym, bycie zaspokojonym, bycie bezpiecznym, bycie wypoczętym w odpocznieniu, w harmonii, w życiu bez lęku i bez strachu. Więc tak naprawdę szalom jako wewnętrzny stan człowieka oznacza najwyższe dobrodziejstwa, jakie człowiek może otrzymać od Boga. I o takim pokoju tu jest mowa. Słowo Boże mówi, że w czasach ostatecznych ludzie będą wszędzie mówić pokój i bezpieczeństwo. I już to jakiś, nie pamiętam ileś lat temu, ktoś ten temat badał i w jakimś tam dokumencie oglądałem o tym, że ktoś to jakby szukał frazy pokój i bezpieczeństwo po mediach i wyszło z tych jego badań, że ta fraza pokój i bezpieczeństwo jest jedną z najczęściej pojawiających się w mediach. Od wielu, wielu lat. Jest to z jednej strony znak na to, że żyjemy w tych czasach ostatecznych, bo to jest jeden z tych znaków charakteryzujących te czasy, ale z drugiej strony, skoro ludzie tak bardzo o tym mówią, tak często o tym mówią, to dlaczego? Dlatego, że jest tego wielka potrzeba. Jest tego brak. Pokój i bezpieczeństwo. Ale ta obietnica, która tutaj spotykamy, która tyczy się wierzących ludzi, że my możemy doświadczać głębokiego pokoju Bożego, jest umiejscowiona w pewnym kontekście rzeczy, które mamy czynić. W następstwie których jest to, że doświadczamy tego pokoju, który strzeże naszych serc oraz myśli. Więc chcę, żebyśmy się mogli temu przyjrzeć, mogli ten fragment tutaj rozważyć, porozmyślać nad nim wspólnie, żeby zobaczyć, wziąć zachętę z tego słowa i przejrzeć się niejako w lustrze tego słowa, aby ono w nas umacniało Boży pokój. Więc ten fragment zaczyna się od słów apostoła Pawła, który mówi: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Paweł kładzie na to wielki nacisk. Radujcie się w Panu zawsze. I jeszcze mówi: powtarzam, radujcie się. Tak, żeby podkreślić siłę tego wezwania. Psalm 89, 16 werset mówi coś takiego: błogosławiony, szczęśliwy ten lud, który umie się radować. Który umie się radować. Chcę podkreślić to słowo umie, że radość jest swego rodzaju umiejętnością, której można się nauczyć i trzeba nam bardzo się nauczyć jej. Zresztą dalej w tym samym liście do Filipian Paweł mówi o tym: nauczyłem się cieszyć tym, co jest, w 11 wersecie tego 4 rozdziału. Nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Tak? Nauczyłem się tego. Dosłownie ten fragment z psalmu 86 brzmi: błogo temu ludowi, który umie wykrzykiwać z radości. Który umie wykrzykiwać z radości. Więc jest pewna praktyka, której musimy się podejmować w naszym życiu. Bo jest taka radość naturalna, która przychodzi naturalnie, jak się wszystko, coś tam fajnie, dobrego nam dzieje, coś się spełnia, jakieś życzenie nasze, coś nam się udaje osiągnąć, to przynosi taką naturalną radość. Do tego nie trzeba, że tak powiem, siebie zmuszać. Bo to przychodzi po prostu i jest. Ale jest radość, do której jesteśmy też wezwani, więc ona nie przychodzi sama przez się, naturalnie. W nią trzeba się zaangażować. Trzeba się w nią zaangażować. Jest to radość w Panu. W księdze Nehemiasza, w 8 rozdziale, 10 wersecie, znajdujemy wezwanie do Bożego ludu. Okoliczność jest taka, że miasto święte, Jerozolima, jest w ruinie. Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Perspektywy na przyszłość bardzo marne. Kraju jako państwa nie ma. Wszyscy istotni ludzie uprowadzeni. A jednak w tym czasie i w tych okolicznościach pada wezwanie do tego Bożego ludu, które brzmi tak: nie smućcie się i nie bądźcie przygnębieni, bo radość z Pana jest waszą ostoją. Nie smućcie się i nie bądźcie przygnębieni, bo radość z Pana jest waszą ostoją. Ostoja to takie właściwie, bardziej bym powiedział, łowieckie określenie. Dzisiaj spotykamy je w lesie, że mówi się o jakimś miejscach, że są ostoją zwierzyny. Ale pojęcie ostoi zawiera w sobie poczucie bezpieczeństwa, że tam zwierzyna może się, akurat w tym wypadku, jeśli chodzi o zwierzynę, może poczuć się bezpiecznie, gdzie nie musi się bać, tam może stać, tam może przebywać, bezpiecznie się czując. Więc ostoja jest dla nas miejscem schronienia. Miejscem, w którym możemy przebywać, ale tam również prorok musiał wezwać lud do tego, który był przygnębiony okolicznościami, które były wokół nich, bo były bardzo przytłaczające. Taka jest prawda. A jednak, mimo to, oni mieli zaprzestać smucenia się i popadania w przygnębienie, a mieli radować się z Pana. Odnaleźć się, czy uciec do tej ostoi, do tego miejsca schronienia, które jest też twierdzą bezpieczną, i cieszyć się Panem. Cieszyć się Panem. W księdze Habakuka czytamy te słowa, które są też piosenką. 3 rozdział, 17-18 werset. Prorok mówi tak: choćby nie zakwitły figowce, winorość straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól. Choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby skrów, ja jednak będę radował się w Panu, cieszył się Bogiem mojego zbawienia. Sławek niedawno mówił o księdze Habakuka, o przedniej, więc przedstawi nam też okoliczności powstawania tej księgi. Prorok widział, że źle dzieje się w kraju, bo szerzy się nieprawość, bezbożność. Politycy są w kraju, źle sprawują swoje rządy i Bóg mu odpowiada, słuchaj, będzie jeszcze gorzej. Bo zostaniecie zaatakowani przez najeźdźce. Będzie najazd i stracicie swoją wolność. Pomordują was. Miasta zostaną zburzone, tak? I do tego się też w pewnym sensie odnosi prorok, który zaczyna swoją księgę od słów: Panie, widzisz zło i nic z tym nie robisz? Jak długo mam czekać na odpowiedź na moją skargę? Ale podsumowując tą księgę, na koniec Habakuk wyznaje, że choćby nie zakwitły figowce, bo zostałyby, tak jak Sławek mówi nam, przez Babilończyków wycięte wszystkie drzewa owocowe, bo pustoszyli, niszczyli całkowicie tereny, przez które przechodzili. Winorość straciłaby swój plon i nadziei na chleb z plonów pól by nie było. Więc co za położenie? Nie masz nadziei na chleb. Jak będziesz żyć? Z czego? Obory opustoszałyby z krów, mleka nie będzie, mięsa nie będzie. Ja jednak, tak, wobec tych okoliczności, prorok mówi, będę radował się w Panu i cieszył się Bogiem mojego zbawienia. Jest ktoś, kto mnie zbawi pośród tego wszystkiego. Ale co chcę wskazać? To, co mówi też apostoł Paweł. Paweł pokazuje pewien związek między radością w Panu a doświadczanym pokojem. Radość w Panu bardzo pomaga zażywać pokoju Bożego. Bardzo pomaga. Zresztą sam list do Filipian jest tak zwanym listem o radości. Dlatego, że to jest jeden z głównych tematów, który przewija się przez ten list. A Paweł go pisze z więzienia. Więc był w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Zazwyczaj to powinno być tak, że powinno się pocieszać tego, który jest w więzieniu. A nie odwrotnie, żeby ten z więzienia pisał list pocieszający nad tym, którzy są na wolności, tak? Ale on doświadczał radości. Był w trudnym położeniu, nie do pozazdroszczenia, nie było wiadomo, co się może teraz zdarzyć, jak się potoczą jego koleje i tak dalej. Ale wiedział jedno. Raduje się w Panu. Raduje się w Panu. Bo jest to bezpieczne miejsce i bezpieczna czynność, która sprawia, że możemy doświadczać pokoju Bożego. Dalej czytamy, 5 werset mówi, bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności, bo Pan jest blisko. To odnosi się do relacji, jaką mamy z innymi ludźmi. Bądźcie znani wszystkim. Z czego? Ze swojej rzetelności. To jest takie bardzo ciekawe użyte słowo greckie. Ono jest też bogate w znaczeniu, bo jakby ile byśmy przykładów nie spojrzeli, to znajdziemy tu zupełnie inne słowa. Bądźcie znani wszystkim ze swojej skromności, inne tłumaczenia mówią. Bądźcie znani ze swojej życzliwości, jeszcze inni mówią. Jeszcze inni mówią, bądźcie znani ze swojej wyrozumiałej łagodności. Więc jest tutaj taka cecha, która jest związana z charakterem człowieka, która się przejawia na różny sposób. Bądźcie znani wszystkim ze swojej uczciwości, rzetelności, skromności, ze swojej wyrozumiałej łagodności, ze swojej łaskawości, ze swojej uprzejmości i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo to się odnosi też do tego, że jeśli takimi jesteśmy, to łatwiej jest doświadczać pokoju, tak? Bo jeśli ktoś się kłóci o wszystko ze wszystkimi, to pokoju nie będzie mieć. Nie będzie mieć pokoju. Psalm 34 mówi w ten sposób, od 13 do 17 wersetu. Jaki ma być człowiek, który chce czerpać przyjemność z życia, kochać każdy dzień, liczyć, że przyniesie on dobro? Powstrzymaj swój język od zła i swe wargi od fałszu. Odwróć się od zła i postępuj dobrze, szukaj pokoju i do niego dąż. Oczy Pana patrzą na sprawiedliwych, jego uszy słyszą ich krzyk. Ale oblicze Pana jest przeciw popełniającym zło, aby wymazać z ziemi pamięć o nich. Więc psalmista mówi, chcesz kochać życie? Chcesz, żeby twoje życie było piękne? Żeby było dobre? Szukaj pokoju. Powstrzymaj swój język od złego. Szukaj tego, co dobre, tak? I do tego się odnosi też ten werset. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Dlaczego? Bo Pan jest blisko. Taki jest powód podany. I to Pan jest blisko, myślę, że może się kojarzyć z dwoma rzeczami. Po pierwsze, że przyjście Pana jest bliskie. A po drugie, że Bóg jest z nami, jest blisko nas. Więc jeśli przyjście Pana jest bliskie, to dlaczego można nabierać wyrozumiałej łagodności? Bo o co tu się jest kłócić? Przecież to większość z tych rzeczy przeminie. Mogę z wyrozumiałością spojrzeć, mając świadomość tego, że ludzie się kłócą o bzdety. Wojny wszczynają o bzdety. Po co? Na co to? Po komu? Jeśli mamy tą perspektywę przyjścia właśnie Pana, to możemy spojrzeć na te rzeczy, które powodują konflikty, często z takiego pewnego dystansu. Wolę odpuścić. Nie ma sensu się kłócić. Nie warto. Po prostu nie warto, tak? Pan jest blisko. Z drugiej strony, jeśli wiemy, że Pan jest blisko, że On jest z nami, to cóż nas odłączy od miłości Bożej? Cóż, jeśli Pan z nami, któż przeciwko nam? Kiedy On jest blisko, to o co się bać? Mogę czuć się bezpiecznie. Mogę być spokojny o siebie, tak? Przestańcie martwić się, dalej czytamy w 6 wersecie, o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Przestańcie martwić się o cokolwiek. To znaczy się, że jest taka tendencja w nas, żeby się martwić, skoro jest to napisane. Że mamy tendencję, mamy taką skłonność, żeby jednak się martwić w naszym życiu o różne sprawy. Ale Słowo Boże mówi, przestańcie martwić się o cokolwiek. To znaczy, że skoro jesteśmy wezwani do tego, żeby przestać, znaczy się, że możemy też to zrobić. To jest ta dobra nowina. Możemy przestać to robić. On gadasz sobie, tak, przestań się martwić, nie? A to mam takie zmartwienie na głowie, nie? Jak sobie z tym wszystkim poradzę, nie? Dobrze sobie gadaj. I dobrze sobie gadasz. A co z moimi zmartwieniami? Aż ciężko na głowie, tyle ich jest, tak? Ale raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, w każdej sprawie. To jest dla mnie niesamowite, że można przyjść do Boga z każdą sprawą. Dzisiaj dla mnie nie mam z tym już żadnego problemu, ale dawniej wydawało mi się, co ja będę Bogu zawracać głowę takimi mało istotnymi sprawami. A dzisiaj wiem i cieszy mnie to, że mogę to robić, bo czuję się z tym dobrze, że Bogu można powiedzieć wszystko. Nawet, że jesteś zły na Niego. Że jesteś rozczarowany w jakiś sposób Bogiem. Bo coś tam nie zrobił tak, jak Ty byś chciał, czy chciała. I On gromem nie raził w łeb. Przyjął wszystko. Wysłuchał. I to jest wspaniałe w Bogu, że naprawdę można powiedzieć Mu wszystko, w każdej sprawie. Dla mojego dziecka, które przychodzi do rodzica, bo nie wiem, bo misiowi oczko się coś tam urwało, to dla dorosłego człowieka, co to jest za problem, jak ja bym chciała mieć takie problemy jak ty, nie? Ale jeśli kochasz swoje dziecko, wiesz, że dla tego dziecka to jest życiowy problem. Bóg mógłby powiedzieć to samo z swojej perspektywy. Ty przychodzisz, bo tu ci się życie wali. Problemów nie masz większych. Cały świat się wali, to jest dopiero problem, nie? A Bóg tak nie reaguje, co ty mi tu zawracasz głowę? Można mu powiedzieć wszystko. Gdy modlicie się i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. I kluczem jest tutaj wdzięczność. Z wdzięcznością. To znaczy się, że z góry dziękuję. Powiedziałem, co chciałem i dziękuję. Tak? To jest związane z wiarą w to, jaki jest dobry Bóg, tak? Nie dopiero podziękuję, jak się stanie, chociaż tak swoją drogą taka aluzja. Często modlimy się o to, coś tutaj tak w kościele przedstawiamy jakieś prośby publicznie, ale wiecie co? Mi się tak wydaje, że dosyć rzadko później słyszę, że jakby ktoś przyszedł i powiedział, że coś się stało dobrego. Z podziękowaniami jakby tak trochę słabiej jest. Natomiast to, do czego wzywa nas Boże Słowo, to do praktykowania wdzięczności, bo jeśli wiem, że Bóg nas zawsze słyszy, jak mówi apostoł Jan, że skoro prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, to wiemy, że otrzymaliśmy od Niego już odpowiedź. Wiemy, tak? Ona może się jeszcze nie potrzebuje czasu, żeby jakby objawić się w naszym czasie, ale wiemy, że ta odpowiedź jest, że Bóg ma tą odpowiedź dla nas. Wiemy, że Bóg jest dobry, że Bóg myślał o naszych potrzebach i wie o naszych potrzebach daleko więcej często niż my, bo nam się zdaje czasami, że my czegoś potrzebujemy. A Bóg wie, nie, wcale ci tego nie potrzeba, ci czegoś innego potrzeba, tylko tego nie widzimy. Dlatego jak to powiedział pewien człowiek, że Bóg daje nam to, o co byśmy Go poprosili, gdybyśmy o wszystkim wiedzieli tak jak On. Więc możemy liczyć na Bożą dobroć, tak? Z wdzięcznością powierzając czy przedstawiając swoje potrzeby Bogu. To jak mówi Psalm 37, zaufaj Panu, rozkoszuj się Panem, da Ci czego życzy sobie serce Twoje, zaufaj Panu, powierz Mu swoją drogę, a On będzie działał. On wszystko dobrze uczyni. On podejmie działanie. Powierzyć Bogu to jest cudowna rzecz. I nie musieć się już martwić. Bo naszą sprawą zajmuje się ktoś najlepszy. Ktoś najlepszy. I wtedy czytamy, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł. Więc czytamy, że pokój Boży jest pokojem, który jest ponad ludzki umysł. Jest niepojęty. Nie mieści się w głowie. Widzimy to na przykładzie Jezusa, tak? Uczniowie są na morzu. Sztorm. Doświadczeni rybacy czują, że zaraz zginą. Że to nie ma przelewek. To nie jest zwykła burza gdzieś tam na morzu. Jest bardzo źle, a Jezusowi śpi. A oni się aż zdenerwowali na Niego. Ale dlaczego Jezus mógł spać w takich warunkach? Bo myślę, że nawet gdyby był padnięty, nie wiadomo jak, to kiedy sztorm rzuca całą łodzią i ci na twarz pada woda, to nie wiem, kto byłby w stanie spać. On mógł spać, dlatego jestem przekonany, że miał w sobie pokój Boży. Wiedział, że nic ginie. Wiedział, że nic się nie może stać, bo nie jego czas. Więc doświadczał takiego pokoju i co więcej, kiedy wstał, to ten jego pokój rzucił się też na morze. Siłą swojego pokoju nakazał morzu, żeby ucichło i ono się uspokoiło. Czytałem kiedyś o człowieku, nie pamiętam kto to był, ale to gdzieś tam w Indiach było. Pędził rozjuszony słoń. Więc widok na pewno przerażający. A on wyszedł naprzeciw tego słonia i siłą swojego pokoju zatrzymał tego słonia. To zwierzę stanęło, ogłupiało, już nie chciało atakować, tak? Ale siła spokoju wewnętrznego, który miał ten człowiek, zatrzymała to rozjuszone zwierzę, bo okazało się, że siła pokoju jest większa niż siła strachu. To ten potężny słoń poczuł się zaniepokojony, bo ktoś miał pokój. Więc pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, jest większy ponad żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzec naszych serc. Będzie w Chrystusie Jezusie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale 27 wersecie: pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Więc Jezus mówi, ja daję wam mój pokój. Daję. Daję wam mój pokój. Inaczej niż daje świat. Bo jaki pokój daje świat? Powierzchowny. Tymczasowy. Ułudny. Biblia wspomina o prorokach, którzy mówili pokój, pokój. Głosili takie poselstwo. Ale Bóg mówi do proroka, tak naprawdę nie ma pokoju. To są tylko czcze mrzonki. Tak więc można mówić pokój, pokój. I ten świat może dawać takie wrażenie jakby spokoju. Ale tylko Jezus daje prawdziwy pokój. Wiemy, że pokój jest też owocem Ducha Świętego. Że człowiek sam w sobie nie jest w stanie tego zrodzić. Nie wiem, jakimiś medytacjami wschodnimi, wyciszaniem się i tak dalej. Nie osiągnie człowiek takiego stanu. Owszem, może jakiś tam po ludzku jesteśmy względny spokój sobie wyprodukować, który jest dobry, dopóki się nic takiego strasznego, wielkiego nie dzieje. Ale w chwili naprawdę próby, poważnej próby okazuje się wtedy, że każdy człowiek wymięka. Tylko pokój Boży jest ponad wszystko. Pokój, który jest od Boga. Pokój, który jest od Ducha Świętego. Taki pokój będzie w Chrystusie Jezusie. Więc my też potrzebujemy być w Chrystusie Jezusie. Ten pokój będzie strzec waszych serc oraz myśli. Strzec. To znaczy będzie czuwać na straży, będzie pilnować naszego wnętrza, naszych serc oraz naszych myśli. To znaczy się, że nasze myśli czy nasze serca będą poddawane atakom. Będą narażone na to, żeby zakłócić wewnętrzny nasz spokój. Ale jest pokój, który będzie stać na straży naszych myśli oraz naszych serc. Pokój, który jest w Chrystusie Jezusie. W praktyce to się często objawia w ten sposób, dlatego że pokój czy niepokój jest sferą, która dotyka się naszych myśli, że kiedy przychodzi niepokojąca myśl, ale my wiemy, znamy Bożą obietnicę i znamy Boże Słowo, więc niepokojąca myśl zostanie wyparta przez tą, która daje pokój. Pamiętam, kiedy często się do tego odnoszę, kiedy Sylwia była w szpitalu i lekarze nie dawali jej żadnej już jakby nadziei, tracili nadzieję na to, że ona jeszcze w ogóle przeżyje, tak? To, co ją spotkało. To w ogóle w całym tym czasie, kiedy trzymałem się Słowa Bożego, miałem w sobie pokój. Ja wiem, że gdzieś ludzie w pracy, oni się dziwili, bo wiedzieli o tej całej sytuacji. Przecież ja pracowałem wtedy tylko 3 godziny dziennie i jeździłem do Sylwii na OIOM. Szef nic nie mówił, pozwalał mi na wszystko. Wiedział, że to jest taka sytuacja bardzo wyjątkowa. I oni widzieli, że czy ludzie w pracy, że ja normalnie pracuję, tak się normalnie zachowuję, bo miałem w sobie spokój. Ale kiedy przychodził już ten czas, kiedy lekarze rozkładali ręce i mówili, że oni już nie mogą nic więcej zrobić, to wiem, że czytałem psalmy Sylwii, chociaż była w śpiące i tak dalej, ale to słowo też działało na mnie i wiem, że kiedy właśnie już przyszedł ten czas, kiedy lekarze zaczęli rozkładać ręce, to przez to czytanie Słowa Bożego wstąpił we mnie tak głęboki pokój, że lekarze już sobie mogli mówić, co chcą. Tak, to był pokój ponad, który nie ogarnia żaden umysł, tak? Ja wiedziałem swoje, będzie dobrze. I rzeczywiście nie trzeba było długo czekać, parę dni Sylwia została wybudzona ze śpiączki, bo nagle się okazało, że ona wraca bardzo szybko do zdrowia. Więc jest pokój, który, w ogóle jeśli chodzi o pokój, to coś takiego jest, że myślę, że kiedy są spokojne czasy, to może nam się zdawać, że my tego pokoju tak bardzo nie potrzebujemy, Bożego. Ale kiedy przychodzą właśnie trudne czasy, trudne doświadczenia, wtedy okazuje się, że pokój Boży jest wręcz niezbędny do życia. Wręcz niezbędny do życia. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, tak, kiedy musimy, że tak powiem, się szybko wyprowadzić. Nie mamy za dużo czasu. Czas mija, a znaleźć mieszkanie w Starogardzie do wynajęcia to prawie, że graniczy z cudem. Jest bardzo trudno. Dużo chętnych, bardzo dużo chętnych, mieszkań mało. Ale wiecie, czas biegnie, czasu coraz mniej. Tak normalnie po ludzku człowiek mógłby się bać. Ale co teraz? Co teraz zrobić? Co zrobić? Ran, pańka, tak? Ale ja mam pokój. Powiem, że będzie dobrze. Nie wiem, jak to się wszystko rozwiąże, ale ja się nie martwię, tak? Bo mam pokój w sercu. Mam pokój w sercu. Z pokojem Bożym jest też związana taka sprawa, że jeśli chodzi o Boże prowadzenie w naszym życiu, jak rozpoznać, w jaką stronę Bóg nas prowadzi, to można powiedzieć, że są 3 albo 4 takie główne filary, które pozwalają nam rozpoznać Boże prowadzenie. Po pierwsze, to jest to Boże Słowo, obiektywne Boże Słowo. Jeśli coś jest zgodne z wolą Bożą i znajdujemy to w Słowie Bożym, możemy być spokojni o to, że jest to Boży kierunek. Po drugie, jest to pokój Boży wewnątrz nas. I tutaj taka ciekawa rzecz. Słuchajcie, diabeł nie podrobi pokoju Bożego. Nikt nie jest w stanie oszukać ciebie, czy diabeł nie jest w stanie oszukać, dając ci fałszywy pokój. To, co diabeł jest w stanie zrobić, to ci wprowadzić, zasiewać niepokój. Dlatego jeśli jest pokój Boży w nas, to jest to jeden z takich fundamentalnych znaków, w których możemy być spokojni, jeśli chodzi o Boże prowadzenie. Jeśli w jakiejś sprawie mamy Boży pokój, to wierzymy, że możemy to iść. Natomiast jeśli w jakiejś sprawie nie mamy pokoju, to lepiej się dobrze zastanowić, czy tą drogą iść. Więc pokój Boży, to odczuwanie Bożego pokoju, jest też takim znakiem, który nas prowadzić też może w życiu. Owszem, żeby tak było, to trzeba znać ten pokój, tak? Trzeba wiedzieć, czym jest pokój Boży, znać go w swoim życiu. Rozpoznawać, że to, co jest we mnie, to nie jest jakiś wewnętrzny mój spokój, bo jakby jest wszystko w miarę dobrze w moim życiu, ale że jest to pokój od Boga, który jest we mnie. Dlatego to się wiąże z relacją z Bogiem. Trzeba znać Boga, żeby znać też Jego pokój. Ale ten pokój będzie strzec naszych serc oraz myśli. Paweł dalej mówi tak. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe i tak dalej, i tak dalej. Więc mówi, rozmyślajcie. Rozmyślać to jest coś więcej niż, że tak powiem, myśleć czy pomyśleć sobie o czymś. Rozmyślać wiąże się z intensywnym myśleniem, zaangażowaniem, z rozważaniem czegoś, że rozważam za i przeciw. Na przykład jeśli chodzi w tym temacie pokoju, czy w jakiejś sprawie, kiedy rozważamy niepokojące nas myśli, ale przychodzą Boże obietnice, przychodzi Boże Słowo, one górują, jakby Boże Słowo wystawia hufiec różnych słów Pana, które umacniają nas pokój. I rozważając za i przeciw, stwierdzamy, jest więcej za tym, żeby być spokojnym, niż za tym, żeby się na przykład martwić. Ale rozmyślajcie o tym. Praktykujcie to. Rozważajcie. Angażujcie się w myślenie o czym? O tym, co prawdziwe. Bo to, co jest prawdziwe, co jest związane z prawdą, zawsze będzie przynosić pokój, tak? Fałszywe rzeczy, zbudowane na kłamstwie, to pokój będzie też powierzchowny i kruchy. O tym, co szlachetne, myślcie. Czyli, że tak powiem, o tym, co jest z niebieskiej krwi, z niebieskiego rodu. Co jest szlachetne. Więc jeśli czynię rzeczy szlachetne, to nie muszę się bać, nie muszę się czego wstydzić. Sprawiedliwe. No bo jak tam, gdzie jest sprawiedliwość, tam jest ład i porządek i pokój. A gdzie jest niesprawiedliwość, tam będzie wojna i kłótnia. Tak? Tam nie będzie pokoju. Bóg mówi, że bezbożny pokój mieć nie będzie. To, co jest czyste. Bo jeśli coś jest czyste, mam czyste sumienie, mogę mieć spokojne sumienie, tak? Jeśli natomiast brudne sprawki się mieszam, no to nie będzie spokoju sumienia. To, co jest miłe, czyli to, co jest związane z miłością, co się podoba Bogu i podoba się ludziom, więc mogę liczyć wtedy na to, jak przypowieści Salomona mówią, że jeśli drogi człowieka podobają się Bogu, to nawet jego nieprzyjaciół z nim pojedna. To, co jest godne polecenia, co może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Bo błogosławieni są ci, którzy czynią pokój, albowiem będą nazwani synami Bożymi. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście i o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Mówi w wierszu 9 Paweł. Więc rozmyślajcie, ale wprowadzajcie też życie. To się tyczy naszego charakteru, naszej wewnętrznej integralności, że żyjemy zgodnie z tym, co wyznajemy. A jeśli wiem, że jestem człowiekiem integralnym, prawego charakteru, to też będzie we mnie i pokój, tak? Bo wiem, że jestem prawdziwy, autentyczny, że postępuję zgodnie z tym, co jest miłe Bogu, więc ten nasz charakter będzie utwierdzony w pokoju wewnętrznym, który jest w nas. I wtedy Bóg pokoju będzie z nami, tak? Będzie w tym ta siła wewnętrznego charakteru. Paweł mówi jeszcze dalej, niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek, radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. To jest ten sekret. W wierszu 19 jeszcze powiem, gdzie Paweł wyznaje swoją wiarę, a mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś naszemu i Ojcu niech będzie chwała na wieki wieków. Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Czy znamy pokój Boży? To słowo mówi o tym, ten fragment listu do Filipian mówi o tym, jak się umacniać, jak budować w swoim życiu wewnętrzny pokój, jak czynić te rzeczy, które służą temu wewnętrznemu pokoju, tego doświadczania szalom w swoim własnym życiu, kiedy pokój Boży wypełnia nasze wnętrze. Więc z jednej strony możemy pomyśleć o rzeczach, które dzisiaj możemy odczuwać wdzięczność do Boga za różne sprawy w naszym życiu, bo wiemy, jaki błogosławiony owoc przynosi w naszym życiu doświadczanie Bożego pokoju. W różnych sytuacjach naszego życia. Jak to dobrze, że jest pokój w nas, przez który możemy mieć w sobie pokój, ale też rozsiewać go na innych. Tak? Budować z innymi pokojowe relacje. Bo człowiek, który sam w sobie nie ma pokoju, nie zbuduje pokoju z innymi ludźmi. Tak myślę. I warto się dzisiaj przyglądać Słowu Bożemu i umacniać w sobie to, co jest dobre. Umiesz się cieszyć? Ciesz się dalej. Jeśli widzisz, że z tym różnie bywa, to jest zachęta do tego, żeby uczyć się i praktykować radość. Jeśli dziękujesz Bogu, jest to takim nawykiem odruchowym wręcz już to się stało w naszym życiu, to chwała Bogu. Jeśli potrzebujemy w tym się umacniać, to czyńmy to dalej. Jeśli się martwimy o różne rzeczy, to przestawajmy to robić, tak? Żeby praktykując wdzięczność, zdawać sobie sprawę, jak dobry jest Bóg, dlatego nie muszę się martwić. Psalm 46 mówi takie słowa. Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Dlatego nie straszne nam trzęsienia ziemi, ani ruchy gór na dnie potężnych mórz. Niech sobie szumią, niech pienią się ich wody, góry przecież drżą, gdy ono każe moc. Jest rzeka, której nurty cieszą miasto Boga, święte mieszkanie Najwyższego. Gdy Bóg w nim przebywa, nie grozi mu ruina. Bóg jest wspomoże, zanim nadejdzie świt. Jest to psalm, który mówi też o sile pokoju Bożego. Wiecie, żyjemy w bardzo niespokojnych tak naprawdę czasach. Tak? Ktoś tam powiedział, że chociażby od czasów II wojny światowej na Ziemi nie było ani jednego dnia, który by panował pokój. Ani jednego dnia. Zawsze gdzieś na świecie się toczy jakiś konflikt. Zawsze gdzieś na świecie dzieją się złe rzeczy. I nawet Biblia zapowiada, że będzie takich rzeczy coraz więcej. Że gdyby Bóg pewnego dnia nie przyszedł, nie skrócił, to wszyscy by się wybili. Nikt by tego nie przetrwał. Ale w tych czasach, w których coraz, nawet Biblia, Jezus o tym sam wspominał, całe narody będą drżeć. Będą w lęku wobec wydarzeń, które będą przychodzić na ziemię. Tym bardziej na wagę złota będą ludzie pokoju. Ludzie, którzy wbrew wszystkiemu, co dzieje się wokół, potrafią emanować pokojem. I rozsiewać pokój wokół siebie, bo sami go w sobie mają. I o tym ten psalm też mówi, że Bóg jest naszym schronieniem, źródłem naszej siły. Bo choćby cała ziemia się trzęsła w posadach. To jest bardzo taki mocny obraz, tak, w swoim wyrazie. Wobec czego narody mogą drżeć? Wobec tego, kiedy cała ziemia się drży. Ale nie straszne nam trzęsienia ziemi. Niestraszne są ruchy gór. Dlaczego? Bo Bóg jest naszym schronieniem i jest rzeka, wiemy, że to rzeka Ducha Świętego, której nurty cieszą miasto Boga. Więc możemy, pomimo tego, że ktoś może gdzieś wokół nas drżeć, całe narody, my możemy cieszyć się. Bo wiemy, że nie grozi nam ruina, bo Bóg jest z nami. Burzą się narody, chwieją się królestwa. Gdy On wydaje głos, rozpływa się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba, oto nasza twierdza. Podejdźcie i przyjrzyjcie się działaniu Pana, jak potężne cuda czyni On na ziemi. kładzie kres wojną po samej krańce, łamie łuki, kruszy włócznie, tarcze pali w ogniu. Wyciszcie się, poznajcie, że ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów, wywyższonym na ziemi. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba, oto nasza twierdza. Wyciszcie się, tak? To jest też związane z pokojem. Wokół dzieją się, jakby przyjrzeć się te obrazom, które prezentuje ten psalm, dzieją się straszne rzeczy, które napawać mogą wielkim lękiem życie ludzi. Ale Boży ludzie w tym samym czasie mogą się wyciszyć. Dlaczego? Bo poznali, że On jest Bogiem. Że On nad tym wszystkim czuwa, że Boża suwerenność daje nam pewność, że nie musimy się bać o nasze życie, tylko wiemy, kto jest naszym zbawieniem. Dlaczego? Bo On jest z nami. Apostoł Paweł już na sam koniec. W liście do Kolosan powiedział w 3 rozdziale, 15 wersecie: w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Niech w naszych sercach panuje pokój Chrystusowy. Dzisiaj. Niech panuje, to znaczy się, że możemy dać albo nie te rządy pokojowi Bożemu w naszym życiu. Ale też dzisiaj warto się w tym umacniać. Wiecie, prawda jest też taka, że w chwilach próby wychodzi to, co złożyliśmy w sobie, w siebie, w czasie spokoju, takiego względnego wokół nas. Wtedy wychodzi na jaw, tak? Co tak naprawdę, jakie fundamenty są położone w naszym życiu. To jak ta taka, jak cytrynę wycisnąć, czy pomarańcz, i wychodzi z niej sok. Jeśli nasze życie ściśnie, wtedy wychodzi, co naprawdę w nas jest. Bo skórka może być ładna, tak? Powierzchownie wszystko może ładnie wyglądać. Ale kiedy życie nas ściska, kiedy przychodzi czas próby, wtedy wychodzi, co z nas jest. Dlatego też warto, myślę, że to jest taki dobry czas, kiedy żyjemy jeszcze w czasie względnego spokoju. Nie wiadomo, jak długo będzie on trwać. Może do końca naszego życia, może nie. Ale warto umacniać się i budować w nas to wszystko, co służy pokojowi Bożemu. Co przyczynia się do tego, że ten pokój Boży będzie w nas rosnąć. Że kiedy by przyszła próba i życie wycisnęło z nas co wypłynie? Pokój Boży. Pokój Boży. Pokój Boży. Nie strach, nie lęk, nie wszelkiego rodzaju obawy. Co to będzie drżało moje życie? Co teraz się stanie? Nie, ale pokój Boży. To wyciśnie się z nas, bo to w nas jest. Ale dlatego warto rozmyślać. Warto rozmyślać. I jeszcze raz rozmyślać. Rozmyślać. Żeby tym się wypełnić. Żeby nasze myśli, nasz umysł był przesiąknięty, przeniknięty Bożymi myślami. Bo wtedy, kiedy przyjdą te niepokojące myśli, niczym strzały ogniste przeciwnika będą kierowane w nas, żeby niepokoić nasz umysł, to naprzeciw stanie w nas mocny pokój Boży i wszystko odeprze. Postańmy, będziemy się modlić. Panie, dziękujemy Ci za ten niezwykły dar, jaki mamy w Tobie, za Twój pokój, który nam dałeś, Panie Jezu. Abyśmy się nie bali, abyśmy nie drżeli, nie tak jak daje ten świat, ale Ty dajesz swój pokój nam, który jest naszym potężnym wyposażeniem, potężnym naszym strażnikiem w naszym życiu. Boże, jeśli dzisiejsze słowo jest dla nas zachętą, a myślę, że jest, to możemy z tego czerpać. Jeśli jest jakimkolwiek napomnieniem i z tego możemy zaczerpnąć, aby dzisiaj budować nasze życie, abyśmy nawet jeśli jesteśmy na tej dobrej drodze, mogli te nasze decyzje i nasze podróżowanie na tej drodze jeszcze bardziej umacniać i budować. Aby stawać się ludźmi pokoju, stawać się oazami pokoju w czasach niespokojnych, kiedy wielu ludzi przeżywa depresję, przeżywa różne inne ciężkie chwile i nie mają pokoju, bo powiedziałeś, Panie, że bezbożni mieć pokoju nie będą. Ale Ty nam dajesz Twój pokój, którego dzisiaj możemy doświadczać, który strzeże naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Za ten wielki dar chcemy okazywać Ci dzisiaj wdzięczność. I dziękuję Ci, Panie, za każdą trudną sytuację i za każdy moment w życiu, w którym mogę odczuwać, że Twój pokój jest we mnie. I dlatego nie muszę się bać, ani nie muszę się innych rzeczy, o inne rzeczy niepokoić. Dziękuję Ci za to, że w życiu nas wszystkich są takie momenty, są te chwile, w których Twój pokój wypełnia nasze wnętrze. Możemy iść śmiało do przodu, chociażby wokół był strach, dlatego że Twój pokój nas prowadzi. Bądź wywyższony dzisiaj, Panie. Amen.